Panie profesor, szanowni zgromadzeni, od wielu lat mam tę przyjemność być zapraszanym na tutejsze naukowe różnego rodzaju wydarzenia, które są bliskie, myślę, nie tylko mojemu sercu, ale wielu, wielu wspaniałym ludziom. I myślę, że akurat nawet te dzisiejsze słowa wstępne pokazały, że pochylamy się nad biografią i nad dokonaniami wspaniałego człowieka. Człowieka, wydawałoby się, wywodzącego się z małej wtedy miejscowości Radlin, niedaleko Rybnika, gdzieś tam w roku 1903, gdzie jeszcze mowy nie było o tym, że Polska będzie znowu samodzielnym państwem, że będzie można realizować bardzo wiele różnego rodzaju tych życzeń, tych marzeń, do których pokolenia rzeczywiście dojrzewały i próbowały się w jakimś stopniu dobrze przygotować. Myślę, że wszyscy się chyba zgadzamy, że kardynał Kominek jest taką, bym powiedział, przykładową postacią, w której jak w zwierciadle bardzo wyraźny odbijają się wszystkie problemy, które były udziałem tamtych pokoleń. Między początkiem wieku XX a rokiem 1974. W jego także biografii ujawniają się wszystkie te problemy, z którymi musiał się nie tylko on sam osobiście, ale także i naród, i Kościół katolicki posługującym w naszej ojczyźnie. To jest oczywiście wyzwanie bardzo wielkie i najlepszy to przykład, że badania naukowe nad samym kardynałem, ale także i nad Kościołem w tym okresie są niezwykle aktywne, zróżnicowane, podejmowane z różnych na podstawie różnych dokumentów i o różnej opcji, że jednak wszyscy doceniamy, że była to postać, która jak właśnie w zwierciadle pokazuje wszystkie te najważniejsze kwestie, z którymi trzeba się było, no niestety, bardzo często w komunistycznej Polsce zmagać, ale też można było obserwować, że jednak ten Kościół ma w sobie bardzo wiele sił, które no, prowadziły i sam Kościół, ale także i naród do bardzo takich owocnych rezultatów, którymi się dzielimy do dnia dzisiejszego. Ja jeszcze pamiętam, że kardynał, kiedy byliśmy jeszcze w seminarium, kiedy potem jako młody ksiądz byłem, słuchałem kardynała na różnych okazjach i wierzyć mi się nie chce, że to już 50 lat, jak odszedł z tej ziemi, a jego dzieło jako człowieka wspaniałego, chrześcijanina, człowieka Kościoła jest trwałe do dnia dzisiejszego. Dlatego myślę, że takie wprowadzenie będzie może użyteczne, żeby wsłuchać się w to, z czym kardynałowi będzie trzeba się było zmagać. Najpierw jako administratorowi apostolskiemu na Śląsku Opolskim w pionierskich warunkach budować życie, które wcale tak nie musiało, powiedzmy sobie, się jakoś tam umieszczać i realizować. A jednak dzięki wszystkim jego talentom i dzięki całemu bardzo jasnemu programowi, które on realizował, można było do tego dojść. Jestem przekonany, że to, co powiem w tym wprowadzeniu, Państwu jest znane. Może bardziej, może mniej, ale na pewno nie są to zupełnie odkrycia nowe, tylko żeby stanowiły wprowadzenie do tego, o czym będą mówili dostojni moi następcy w tych wypowiedziach dzisiejszych. Dlatego proszę przyjąć to jako tylko i wyłącznie zarys tego, gdzie była arena działania i dojrzewania kardynała, który jest dzisiaj chlubą naszą i podejrzewam, że pozostanie tak jeszcze aż do końca świata. Przypomnijmy więc, że rozpoczynamy, mówiąc o 1945 roku, od bardzo smutnych relacji o efektach niestety szczęśliwie wprawdzie zakończonej wojny, ale która pozostawiła ogromnie wiele zniszczeń i to nie tylko tych, które można było ocenić jako zniszczenia materialne, ale przecież wiemy, jak bardzo zranione było i społeczeństwo, a nie tylko u nas, ale także przecież przynajmniej w Europie naszej, z którą mamy tutaj do czynienia. Te skutki bardzo negatywne trzeba było jak rany leczyć, ale równocześnie przystąpić do niezwykle takiego zmobilizowania się, by ten naród jednak nie utracił tego, co było najcenniejsze przez przeszłe 9 wieków poprzednich, a więc żeby mieć swoją tożsamość i mieć także i swoje ambicje w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Rozumiemy, że dzisiaj uczeni już zdołali podsumować bardzo dokładnie wszystkie zmiany, jakie wojna spowodowała, a równocześnie jakie układy rozpoczęte w Jałcie, podpisane potem w Poczdamie, że wprowadziły nową jakość w posługiwaniu nie tylko państwa nowego, ale także i Kościoła, który musiał do tego się przecież dostosować. Myślę, że to, co jest chyba najbardziej istotne, to to, że Polska po 1945 roku jest bardzo mocno zmodyfikowana. Wiemy o tym dobrze, tylko wspomnę, to są zmiany terytorialne i wiemy, jakie one wywołały konsekwencje i z czym się trzeba było zmagać. To trzeba zrozumieć, że zawsze pozostanie jednak jakiś rachunek do potem, gdzieś tam to wyjdzie do spłacenia. To przede wszystkim utrata 180 tysięcy kilometrów kwadratowych na wschodnich kresach najjaśniejszej Rzeczpospolitej na rzecz Związku Radzieckiego. To jest 100 tysięcy kilometrów kwadratowych kosztem Niemiec przydzielonych Polsce. Wiemy, że to jest ogromnie obszerny rozdział naszej historii, ale tylko o tym mówimy, bo akurat też w tej konsekwencji znalazł się i Kościół na Dolnym Śląsku, ale przecież też i na Opolszczyźnie, i na ziemi lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim, na Warmii, w Gdańsku. Myślę, że my ciągle jeszcze tylko podliczamy skutki, jakie wystąpiły, ale za tym się kryje ogromny rozdział, w którym niestety nasze państwo nie było całkowicie samodzielne. Trzeba było pokornie to przyjąć. Satysfakcja była bardzo duża co do ziem zachodnich, ale ból wszystkich tych, którzy musieli opuścić wschodnie ziemie, był również bardzo dojmujący. I teraz sobie wyobraźmy, w takich warunkach, w takim nowym, rozliczeniu się, w nowych warunkach trzeba było także i Kościołowi posługiwać. Bardzo roztropnie trzeba do tego podejść i nie tylko na samych emocjach się opierać. Z tym, jak wiemy, i tu myślę, jest bardzo wielu specjalistów, którzy by mogli więcej powiedzieć, to jest także kwestia zmian etnicznych. Wiadomą rzeczą, tylko hasłowo powiem, to jest kwestia wymiany ludności, zwłaszcza niemieckiej, którą trzeba było uznać za konsekwencję wojny, ale równocześnie przemieszczenia ludzi, którzy z archidiecezji lwowskiej, z diecezji łódzkiej, wileńskiej i tak dalej przychodzili do nas i to, co szczytnie się nazywa u nas hasłem takiego pojednania, które jest wymagane i takiej integracji tych ziem, właściwie tych ludzi, którzy znaleźli się w nowych warunkach, wiemy, że było również wcale nie takim prostym zabiegiem, wymagało i to, i mam wrażenie, że jeszcze nawet do dnia dzisiejszego, mimo że już w przyszłym roku 80 lat minie od 1945 roku, ale gdzieś tam te reminiscencje ciągle są żywe i z tym się także musi Kościół w dość znaczącym stopniu liczyć. Z tym także, z tymi zmianami etnicznymi wiąże się także dość mocna, zupełna zmiana, jeśli chodzi o także proporcje wyznaniowe. Byliśmy przyzwyczajeni, że przed wojną Rzeczpospolita Polska liczyła 64% katolików obrządku łacińskiego, 11% obrządku grekokatolickiego, 11% prawosławnych, prawie 10% wyznania mojżeszowego, 2,6% protestantów. Przytaczam te liczby, bo te proporcje, one się zupełnie zmieniają. Według szacunkowych danych z połowy 1946 roku katolików było 91%. Wobec tego jest od razu prawie że możliwe do uświadomienia sobie, że inne będą jakby takie zobowiązania i równocześnie zakres aktywności Kościoła katolickiego w tym państwie, które musi to uwzględniać i myślę znowu, do dnia dzisiejszego to trwa i rozliczamy, zwłaszcza ci, którzy są niechętni Kościołowi katolickiemu, czy właściwie się zachowywał i czy właściwie potrafił swoje miejsce odnajdywać. To jest oczywiście jakby wstępne środowisko, ale równocześnie wiemy, że Kościół od samego początku, od sławnego 22 lipca 1944 roku i manifestu Polskiego Komitetu jest jakby wciśnięty, jakby tak przysunięty do ściany, jeśli chodzi o system komunistyczny. Z tego, co Polska zbierała jako doświadczenia pierwszego dwudziestolecia po odzyskaniu niepodległości, praktycznie biorąc niewiele zostało, bo zupełnie nowe pryncypia, tak byśmy mogli powiedzieć, polityczne decydowały o tym. I trzeba przyznać, i to wszyscy uczeni, a mamy dorobek już niemały, wiedzą, że stopniowo, bardzo konsekwentnie państwo postępowało. Pierwszym takim dużym wyzwaniem, które pokazywało właściwe oblicze nowej władzy, to jest reforma rolna. I to nie jest tylko problem historii gospodarczej Polski, to jest równocześnie bardzo wielki zakres historii całego państwa, historii społecznej, historii wszystkich tych nawet urządzeń państwa, które musi formować nowy wymiar i nową jakość porządków społecznych w kraju. I jeżeli sobie uświadomimy, że dekret o reformie rolnej to jest 6 września 1944, a więc jeszcze przed zakończeniem wojny, to znaczy, że już jest wskazanie, w jakim kierunku trzeba będzie się ustawić, mówiąc tak bardzo popularnie, i w jakim kierunku będzie dochodziło do niestety konfrontacji bardzo częstej społeczeństwa, ale także i Kościoła. Tym bardziej, że wiemy, że reforma rolna obejmie także i dobra Kościoła, które przed wojną posiadał, i wywoła to ogromne potem i napięcia, ale równocześnie i chęć jakiegoś doprowadzenia w późniejszych dziesięcioleciach do jakiegoś sprawiedliwego wynagrodzenia. Drugą rzeczą, która pokazuje, jak bardzo państwu nowemu zależało na jakiemuś takiemu nie tyle upokorzenia państw Kościoła, nie chciałbym tego użyć, ale praktycznie do tego było. Mianowicie fakt nieuznania tymczasowego rządu jedności narodowej, który, jak wiemy, ukonstytuował się pod koniec czerwca 1945 roku, to oczywiście przez zachodnie państwa, łącznie z Watykanem, to było także problemem, które komunistyczne państwo, wiadoma rzecz, nie całkiem samodzielne, rozwiązało bardzo szybko. Mianowicie to jest kwestia zupełnego oddzielenia się od akredytacji rządu emigracyjnego w Londynie i do odmówienia formalnego uznawania, dalszego uznawania ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Taka chociażby dyplomatyczna, prawna rzecz. Arcybiskup Felipe Cortesi, ostatni nuncjusz, właściwie do swojej śmierci w 1947 roku nie został formalnie odwołany z obowiązków nuncjusza papieskiego w Polsce, czyli rozważając tak to zupełnie spokojnie, po zakończeniu wojny mógłby wrócić na swoje stanowisko. To tak sobie tylko rozważamy, ale wiemy, że tak być nie mogło i nowej władzy na tym kompletnie nie zależało. W ślad za tym nieuznawaniem tymczasowego rządu, to było przejście od razu, nawet nie całym krokiem, ale w pół kroku do zerwania stosunków dyplomatycznych nowej władzy w Polsce z Watykanem. I wiemy to także wypowiedzenie konkordatu z 10 lutego 1925 roku. Myślę, że to jest temat na pewno znany w ogólnych zarysach, więc nie będziemy go tutaj rozszerzali, ale jest to na pewno bardzo taka ważna cezura, to wypowiedzenie i konkordatu, i zerwanie stosunków dyplomatycznych, żeby wiedzieć, że będą to kwestie bardzo, bardzo napięte i one się będą przez następne dziesięciolecia aż do sławnego 1989 roku obecne i będą wywoływały bardzo wiele napięć, co oczywiście wielu profesorów, tutaj patrzę na pana profesora Kucharskiego, bardzo dobrze znają i wiedzą, że to nie tylko jest czysta kwestia, no nie ma jednej jakiejś tam ambasady, nie ma konkordatu, idziemy dalej. To nie tak. To jest kwestia, która przed Kościołem postawiła bardzo, bardzo skomplikowane zasady, żeby jednak Kościołowi zapewnić działalność, granice, możliwości własnego rozwoju, własnej swobody działania, no i oczywiście przyczyniać się do różnego rodzaju spraw związanych z funkcjonowaniem. I wreszcie kwestia, która stanęła zaraz przecież w 1945 roku, to kanoniczno-prawny status tych kościelnych jednostek na ziemiach zachodnich i północnych. To nie tylko problem, że się granice przesunęły. Za tym jest ukryty, ale także i potem otwarty bardzo szeroki kompleks spraw politycznych, kościelnych, społecznych. Dobrze Państwu na pewno to znane, wobec tego nie będę tutaj już poruszał, tylko stwierdzam, że właśnie kardynałowi późniejszemu Kominkowi przypadnie w udziale ta obecność w rozwiązywaniu tego problemu. Z pewnością rozpoczął bardzo dobrze, miał to, można to uznać jako taki wstępny czas swojego przygotowania, dojrzewania, to administracja na Śląsku Opolskim. Będzie tutaj po mnie zaraz referat, więc ja tylko zwrócę uwagę. To akurat jednostka, która nie ma poprzednika przed wojną. Śląsk Opolski był integralną częścią archidiecezji wrocławskiej. Nowa jednostka w perspektywie kardynała Chlonda miała usprawnić ten zarząd na tych ziemiach, gdzie pojawili się nowi ludzie, gdzie procent katolików bardzo mocno poszybował w górę. Wobec tego też przed Kościołem staną inne zadania. I wiemy, że do tego się często odwoływano. I do tego się odwołuje także i list potem do biskupów niemieckich. I akurat kardynał Kominek, który to świetnie znał i wiedział, jak należy, powiedzmy sobie, tutaj dalej pójść. Dalej kwestia jest, oczywiście już nie wspominam, Kościół grekokatolicki zdelegalizowany, nie mógł dalej absolutnie pracować. Kwestia diecezji na wschodnich krańcach Polski, tabu, którego nie wolno było głośno wypowiadać, jedynie w tych bardzo politycznych, negatywnych relacjach państwa do Kościoła mówiło się, że jak trzeba załatwić sprawy diecezji zachodnich, to trzeba też to oczywiście w rozumieniu, żeby zatrzeć wszystkie konsekwencje tego, że były kiedyś takie diecezje, pozostały jakieś tam małe skrawki, ale problem jest jak najbardziej istotny. Tak Kościół musiał zacząć i jak wiemy do 1948 roku jakoś tam się udawało, mimo że już pierwsze napięcia występowały, Ale zgon kardynała Chlonda 22 października 1948 roku no, zmienił oblicze i wobec nowego prymasa, młodego wtedy Stefana Wyszyńskiego, rząd już miał prawie że przygotowane takie bardzo restrykcyjne i bardzo takie negatywne odniesienia, które były no, przyczyną bardzo wielu zmartwień. I to nie tylko takich, no, że szkoda nam, tylko jak zapewnić Kościołowi, by mógł jednak pracować. I episkopat już w listopadzie 1948 roku zaproponował powołanie komisji mieszanej. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. Nie ma przecież konkordatu, bo nie obowiązuje. Nie ma stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. A episkopat proponuje powołanie gremium, które by na bieżąco omawiało pojawiające się trudności. To, co nie wywoływało kontrowersji, można było dalej kontynuować, ale to, co było trudne, trzeba by jednak przy dobrej woli kontynuować. Też to jest piękny rozdział cały i myślę, że dzieje Komisji Mieszanej, która miała swoje i wzloty i upadki w sensie aktywności, i takiego mniej radosnego aprobowania przez stronę państwową, jednak ta komisja miała swoje, powiedzmy sobie. Jasną jest rzeczą, że można było mówić przy tym wszystkich ograniczeniach, przy tych wszystkich no, restrykcyjnych postawach państwa, Kościół jednak rozwijał się i myślę, że tutaj na pewno wypłynął przy różnej okazji. To jest działanie Caritas do 49, no i w 50 roku likwidacja. To jest jednak dość jeszcze rozwinięta placówka opieki w żłobkach, przedszkolach, internatach. To są bardzo często i to dość licznie uczęszczane akcje w postaci w czasu wakacyjnych dla dzieci, akcje trzeźwościowe, akcje pomocy wszechstronnej. Mówię o tym dlatego, że to wprawdzie prost polityki nie zawiera, ale to jest obraz, że Kościół przy wszystkich tych właśnie restrykcjach jednak wie, że on jest powołany do czegoś innego niż tylko do zwykłych kontaktów z państwem. To jest kwestia tego sprawdzianu, na ile Kościół jest wiarygodny. I w takiej atmosferze, tylko powiem, to jest kwestia porozumienia, które jeszcze nie kardynał, ale prymas Wyszyński zawarł. Jego promemoria pokazują bardzo szeroko, bo to już jest akurat wydane, jak zmagał się, czy do tego porozumienia dojść. Prymas, myślę, rozumował bardzo dojrzale. Mówię to nie dlatego, że dzisiaj to jest błogosławiony, ale mówię o tym dlatego, że jak się patrzy na bardzo wiele innych sytuacji, także i w obozie komunistycznym po wojnie, to myślenie prymasa Wyszyńskiego było bardzo istotne. Mianowicie zależało mu, i on to podkreślał nawet potem jeszcze wiele razy, prowadzić trzeba sprawy Kościoła w nowej polskiej rzeczywistości, by oszczędzić mu nowych strat. Nie ma innej drogi, innego sposobu, bo sama eskalacja napięcia niczego nie rozwiąże. Tylko będzie trzeba prowadzić tak życie, by wszystkich nie zamknąć w więzieniu i by wszystkich kościołów nie zburzyć, mówiąc tak bardzo już obrazowo. I tu jest kwestia tym bardziej bolesna, że Watykan wobec porozumienia zachował bardzo milczącą, nawet bym powiedział, dezaprobatę, bo sądził, że jest to pójście na stronę państwa, no i realizowanie tego, co będzie tylko i wyłącznie zarzewiem nowych tych. To wszystko wiemy i Kościół, zwłaszcza po styczniu 51, kiedy likwidowano dotychczasowe jednostki na ziemiach zachodnich, kiedy wiemy, jaka była interwencja państwa, jeśli chodzi o nowe gremia prowadzące Kościół na ziemiach zachodnich i północnych, że potem czasy stalinowskie i będzie to oczywiście ze strony Kościoła tylko metoda biernego oporu. Tylko to mogło uratować jeszcze te resztki możliwości posługi. Jak do tego dodamy cała akcja takiej inwigilacji środowiska duchownych. wszystkie te patriotyczne organizacje, pięknie brzmiące, ale wiemy, powołane po to, by od środka no, wszystko jakoś podburzyć i zniszczyć tę dotychczasową jedność. Wiemy, ile było procesów sądowych, ilu księży po 51, zwłaszcza ile znalazło się w więzieniach, ile było tych wydanych wyroków bardzo, a bardzo dramatycznych. Ale wydawało się, że 56 rok, październik, wniesie pewne jakieś ułatwienia. Tym bardziej, że także i kardynał Kominek, wiemy, miał swoje smutne doświadczenia. Po styczniu 51 pracować nie mógł. Znalazł przystań to w Krakowie, nawet te tajne święcenia biskupie w Przemyślu. To wszystko było tylko jakimś środkiem, by ratować to, co jeszcze się uda uratować i ewentualnie być gotowym na jakieś tam ewentualne zmiany. Mówię tak celowo w tym trybie warunkowym, no bo niczego pewnego nie było. Ale grudzień 56 roku przyniósł zmiany. 1 grudnia 1956 roku prymas wręczył nowym biskupom, którzy mianowani już wcześniej, dekrety i można było mówić o jakimś tam uregulowaniu czy jakimś tam znormalizowaniu, ale tylko jeszcze ograniczonym kościoła w tym. Ja pamiętam też i myślę, że w historiografii jest to bardzo wyraźne, że ten grudzień 56 przyjęto z ogromną taką nadzieją i z ogromnym takim, no bym powiedział, nawet entuzjazmem, że wreszcie coś może być nowego. I to zaowocowało, że biskup Kominek przyszedł do Wrocławia i mógł tutaj rozwinąć, jak pani profesor mówiła, na 17 lat i 3 miesiące swoją aktywność jako rządca na Dolnym Śląsku, ale też w jego życiu wszystkie kolejne etapy były. I to, że był bardzo konsekwentnym, cierpliwym i bardzo zaangażowanym rządcą, zaowocowało, że razem z jego aktywnością i innych ośrodków można było doczekać i roku 70, najpierw 67, kiedy administratorzy apostolscy są na ziemiach zachodnich i północnych, ale przede wszystkim Episkoporum Polonie Cetus z czerwca 72, który zaowocował mianowaniem go metropolitą, a potem kardynałem. Mówię o tym dlatego, że na jego biografii widzimy bardzo wyraźnie te wszystkie elementy, które towarzyszyły i Kościołowi, ale i państwu, i tym relacjom wzajemnym. Jeżeli sobie także uświadomimy, że w 72 roku państwo wcale nie było uśmiechnięte, że się udało to załatwić i to nie tyle na warunkach, jakie by państwo postawiło, ale jako na warunkach, gdzie Kościół pokazuje, że ma swoją autonomię i ma, jak wszędzie na świecie, w kulturalnych i w znormalizowanych warunkach, ma możliwość swojego działania. I wiemy dzisiaj z perspektywy, że było to rzeczywiście błogosławieństwem i to, co się stworzyło na tamtych etapach, zaowocowało. W międzyczasie, no to wszyscy dobrze wiemy, to jest Sobór Watykański II, to jest listy biskupów polskich i odpowiedź i wiemy konsekwencje i pogłębianie tego jest trwałe do dnia dzisiejszego. To jest równocześnie niezwykła akcja wielkiej nowenny i milenium chrztu Polski, gdzie arcybiskup Kominek był bardzo często zapraszany do różnych diecezji w kraju. Przemawiał zawsze z takim wyczuciem tego, co jest najważniejsze, akcentując nie tam te drobnostki różne, ale to, co budowało Kościół, co dawało mu to przekonanie, że on tu jest, Kościół towarzyszy narodowi od tysiąca lat i do tego trzeba umieć nawiązywać i traktować to nie tylko jako kartę przetargową, ale jako odniesienie się do tego, dzięki czemu naród polski i historia Kościoła w nim obecna jest tym najważniejszym przesłaniem. To myślę, że wystarczy, bo tyle dalszych pięknych wykładów jeszcze będzie. Dziękuję bardzo.